Witam wszystkich słuchaczy Radia Mors. Nazywam się Kasia Polita i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka audycji Old Fashioned Hollywood. Dzisiaj powieję trochę chłodem, ale nie ze względu na to, że aktorka, o której chciałabym powiedzieć, jest jakąś niemiłą osobą, a ze względu na kraj, z którego pochodzi. Będę mówiła o Ingrid Bergman. Mam nadzieję, że teraz właśnie w Waszych głowach pojawiło się to ta od Casablanki. Tak, dobrze myślicie. To jest chyba jej najsłynniejszy, ale moim zdaniem nie najlepszy film. Ale od początku. Ingrid Bergman zmarła oraz urodziła się tego samego dnia, tego samego miesiąca, czyli 29 sierpnia. Aczkolwiek urodziła się w 1915 roku, a z kolei zmarła w 1982. Została osierocona przez swoją matkę w wieku 3 lat. Jej ojciec bardzo ją kochał, wspierał jej artystyczne zapędy, pomimo że przeżył tylko następnych 9 lat jej życia, ale uwielbiał małą Ingrid, podziwiał ją, zresztą ona była zapatrzona w niego jak w obrazek. Prowadził studio fotograficzne, w związku z tym z jej dzieciństwa zachowało się wiele nagrań, jak i również wiele zdjęć. Jej ojciec zmarł, kiedy miała 12 lat, została wychowywana najpierw przez swoją ciotkę, następnie przez wuja oraz jego rodzinę. Była kochana przez swoją rodzinę, wspierana, aczkolwiek kiedy podjęła decyzję o tym, że chciałaby zostać aktorką, co jej ojciec wcześniej bardzo wspierał, kiedy była mała, jej krewni stwierdzili, że nie jest to zbyt dobry pomysł, ale jeżeli chce się tak realizować, no to naturalnie nie mają nic przeciwko temu. W końcu samorealizacja jest najważniejsza. Około lat 30. zaczęła występować w różnych filmach, aż do momentu, kiedy w 1936 roku zagrała w filmie Intermezzo. Jest to dosyć ważny film. Musicie wiedzieć, że obejrzałam go po szwedzku, ale na szczęście z angielskimi napisami. Szwedzki to jest bardzo trudny język, bardzo śmieszny według mnie. W każdym razie obejrzałam właśnie ten film, który stał się kamieniem milowym w jej karierze, dlatego że to właśnie dzięki niemu, przez ten film, przez rolę Anity Hoffman, Selznick ją zauważył. Intermezzo jest to niezbyt ciekawy film, moim zdaniem Ingrid Bergman wystąpiła w lepszych. Generalnie opowiada on o zakazanym romansie pomiędzy akompaniatorką a skrzypkiem, który ma rodzinę. Jest to romans dosyć niemoralny, karcony. Zachęcam Was do obejrzenia, jeżeli chcecie wiedzieć, jak kończy się ta historia. Intermezzo pokazuje jeszcze jeden z talentów, które nie były doceniane przez producentów oraz twórców filmów, w których grała Ingrid Bergman. Mianowicie potrafiła ona przepięknie śpiewać oraz fenomenalnie, wręcz z wielką wirtuozerią, grać na fortepianie. Intermezzo, A Love Story, zostało ponownie nakręcone, tym razem już w Hollywood, z amerykańską obsadą i miało swoją premierę w 1939 roku. Uczyniło z Ingrid dosyć sporą gwiazdę, to znaczy zasadziła ziarno, które w następnych latach kiełkowało. Kiedy zagrała w tym filmie, jej kariera trochę zastała i dopiero w 1941 roku nagrała kolejny hit. Był to Dr. Jekyll and Mr. Hyde ze Spencerem Tracy w roli tytułowej. Jest to świetny film, polecam wam serdecznie. A także między innymi w nim zagrała Lana Turner. Była to też jedna z jej pierwszych, a jeżeli nie pierwsza w ogóle, ról filmowych. Intermezzo. I teraz chciałabym was zaprosić do wysłuchania właśnie tego tytułowego utworu. ...1942 rok to Casablanca. Wielokrotnie wspominałam wam o tym filmie, wspaniały trójkąt miłosny, melodramat wszechczasów naturalnie po kostiumowym przeminęło z wiatrem. Co jest ciekawe, Ingrid Bergman wspominała pracę na planie Casablanki jako dość nerwową. Nie do końca wiedziała, jak skończy się ten film, to znaczy scenariusz przez cały czas dopisywano. Ponadto współpracę z Bogartem, który grał jej kochanka, czyli Rika, niezbyt dobrze wspominała. Mówiła, że całowała go, ale tak naprawdę go nie znała. On generalnie był dosyć trudny we współpracy, zwłaszcza jeżeli był świadomy, że film, który kręci, będzie gniotem. Niestety zarówno Bergman, może stety właśnie, zarówno Bergman, jak i Humphrey pomylili się w swoim osądzie. Chciałabym wam przedstawić teraz fragment filmu Casablanca, kiedy to Ilsa wraca do Rika.
My first drink to have with you. Here.
No, Rick, not tonight.
Especially tonight. Please. Why did you have to come to Casablanca? There are other places.
I wouldn't have come if I'd known that you were here. Believe me, Rick, it's true. I didn't know.
Funny about your voice, how it hasn't changed. I can still hear it. Richard, dear, I'll go with you any place. We'll get on a train together and never stop.
Don't, Rick. I can understand how you feel.
You understand how I feel. How long was it we had, honey?
I didn't count the days.
Well, I did. Every one of them. Mostly I remember the last one. The wow finish, a guy standing on a station platform in the rain with a comical look on his face because his insides had been kicked out.
Can I tell you a story, Ricky?
Has it got a wow finish?
I don't know the finish yet.
Well, go on, tell it. Maybe one will come to you as you go along.
It's about a girl who had just come to Paris from her home in Oslo. At the house of some friends, she met a man about whom she had heard her whole life. A very great and courageous man. He opened up for her a whole beautiful world full of knowledge and thoughts and ideals. Everything she knew or ever became was because of him. And she looked up to him and worshipped him with a feeling she supposed was love.
Yes, it's very pretty. I heard a story once. As a matter of fact, I've heard a lot of stories in my time. They went along with the sound of a tinny piano playing in the parlor downstairs. Mister, I met a man once when I was a kid. It always began. Well, I guess neither one of our stories is very funny. Tell me, who was it you left me for? Was it Laszlo, or were there others in between, or... aren't you the kind that tells?
W 1943 roku, w sumie równolegle, kręciła też film From Who the Bell Tolls, czyli Komu bije dzwon, który był na podstawie powieści Hemingwaya. Tam z kolei zagrała u boku bardzo też cenionego aktora, który raczej preferowany był w westernach, który był już dosyć posunięty w latach, mianowicie był to Gary Cooper. Nie wiem, czy kiedykolwiek o nim słyszeliście, przypuszczam, że tak. A przynajmniej mam taką nadzieję. Tam z kolei zagrała rolę buntowniczki Marii. Twierdziła, że Maria będzie to rola, która wpisze się w kanon historii Hollywood, a nie Ilsa. Ilsa miała wrażenie, że będzie szkodziła w jej karierze, ponieważ Ilsa była mimo wszystko kobietą trochę fatalną, biorąc pod uwagę, że najpierw miała męża, potem myślała, że go nie ma, więc wdała się w romans z Rickiem, potem znowu okazało się, że jest ten mąż, następnie spotkała Ricka, powiedziała, że go dalej kocha i chce odejść od męża. Na szczęście te wszystkie decyzje Ilsy trochę usprawiedliwia sama Ingrid, ponieważ ona powiedziała, że gdyby miała wpływ na zakończenie filmu, to wybrałaby osobiście Ricka. Wydaje mi się, że Casablanca nie byłaby tak dobrym filmem, gdyby to zakończenie było tak oczywiste. Mimo wszystko ta postać wybiera to, co słuszne, a nie to, co dla niej wygodniejsze, lepsze, czy mimo wszystko bliższe jej sercu. Z rolą Marii wiąże się też inna ciekawa historia, mianowicie jej fryzura. Wszystkie kobiety w 1943 roku, przychodząc do fryzjera, mówiły: poproszę na Marię. Maria generalnie miała dosyć krótkie włosy, miała je ułożone w loczki i Ingrid mówiła, że ułożenie tej fryzury, która z jednej strony wydawała się bardzo niedbała, zajmowało kilka godzin. Przez cały czas pomiędzy ujęciami stała wokół niej fryzjerka, która przez cały czas poprawiała, aby ten splot, ten skręt włosów był wystarczająco dobry, odpowiedni. Oto motyw z filmu For Whom the Bell Tolls. 1944 roku Ingrid Bergman zagrała w filmie Gaslight u boku mojego ulubionego Charlesa Boyer. Wspominałam już wam o tym filmie. Rola Polly, która jest kobietą stopniowo doprowadzana do obłędu przez swojego, w cudzysłowie, kochającego męża, przyniosła jej w 1945 roku Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Jest to pierwszy z jej trzech Oscarów. W 1945 oraz 1946 roku Ingrid wystąpiła w filmach Spellbound oraz Notorious. Były to filmy kręcone wraz z Hitchcockiem. W pierwszym zagrała u boku Gregorego Pecka, gdzie wcieliła się w rolę dr Constance Peterson, która ucieka ze swoim pacjentem, chce dowiedzieć się, co mu dolega. Oczywiście tym pacjentem jest anonimowy John Brown, którego tak nazywają, czyli Gregory Peck. Oczywiście w czasie diagnozy i próby pomocy zakochują się w sobie, co jest też dosyć interesujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na planie tego filmu też się w sobie zakochali, czy mieli przelotny romans. Z kolei w Notorious grała z Cary Grantem. Wspominałam już wam o tym w poprzedniej audycji. Posłuchajmy teraz ballady numer 1, opus 23. Jest to dzieło Chopina, dokładnie tak, dobrze słyszycie, w wykonaniu Artura Rubinsteina. Dlaczego? Ponieważ ta ballada była wykorzystana w filmie Gaslight. 1948 roku posągowa Ingrid Bergman zagrała w roli według mnie dla siebie idealnej, to znaczy zagrała Joan d'Arc. Była tam czysta i niewinna i jest to dosyć ironiczne, biorąc pod uwagę, że parę lat później, w sumie rok później, poznała Rosselliniego, dla którego zerwała wszelkie kontakty ze swoim mężem, z którym była jeszcze od czasów Sztokholmu, czyli kiedy jeszcze tam mieszkała przed rozpoczęciem swojej kariery, aż do roku 49, a także porzuciła swoją córkę Pię, która mimo wszystko nie miała do niej jakiegokolwiek żalu i przez cały czas utrzymywała z nią dobre kontakty. Ingrid poleciała teoretycznie w 1949 roku po to, aby kręcić film Stromboli. Tam wcieliła się w rolę Karin. Krytyka nie zostawiła na niej jakiejkolwiek suchej nitki, ale to nie było ważne. Najważniejsze było to, co działo się poza planem, czyli tak jak zazwyczaj. Co działo się? No, biorąc pod uwagę, że ten film rozpoczął ich wieloletnie, bo 9-letnie małżeństwo, owocem tego romansu były nie tylko jej dzieci, ale również przerwana kariera oraz potępienie przez Watykan, ponieważ Ingrid Bergman, pomimo tego, że parę lat wcześniej została uznana za najpiękniejszą kobietę żyjącą na świecie, tak później przez Watykan została określona jako diablica, która jest absolutnie niemoralna i co ona generalnie robi z tym biednym Rossellinim, jak ona może. Współpraca z Rossellinim, mimo tego, że byli małżeństwem, miała swoje blaski i cienie. Najbardziej trapiącym faktem było to, że Rossellini twierdził, że Ingrid Bergman jako jego na początku kochanka, a potem żona, nie powinna grać w jakichkolwiek innych filmach niż te, które będą przez niego reżyserowane. A współpraca z Rossellinim tak bardzo jej nie pasowała. Biorąc pod uwagę, że miał on dosyć luźne podejście do współpracy, to znaczy nie działał według jakiegokolwiek schematu, scenariusza, a w jego filmach grały przede wszystkim interesujące twarze, które miały coś w sobie, ale właśnie na tym polegał cały artyzm Rosselliniego. On nie chciał niczego ustawionego, on chciał, aby filmy przedstawiały życie tak, jak się dzieje naprawdę, 100% autentyzmu, ale Ingrid nie pasował taki system pracy. Chciałabym was zaprosić teraz do wysłuchania pięknego motywu ze Spellbound. Był to film z Ingrid z 1945 roku. Ta część nazywa się Concerto Prelude. W 1956 roku, kiedy można powiedzieć po już w sumie 7 latach niełaski, niebytu, wreszcie uśmiechnęło się do niej słońce, a to w sumie właśnie Oscarem za rolę Anastazji w filmie o tym samym tytule, można powiedzieć, że był to zwrot w jej karierze. Wróciła do Stanów Zjednoczonych, tam ponownie zaczęła nagrywać różne filmy. Jednym z nich jest Indiscreet, czyli Niedyskrecja. Cary Grant, który był zapytany o to, jaka aktorka miałaby mu właśnie partnerować w tym filmie, powiedział bez chwili wahania Ingrid Bergman. I tak się stało. Pomimo, że nie jest to film może zbyt ambitny, no bo wiadomo, aktorzy nie grają tylko w filmach ciężkich, dramatycznych i ambitnych, uważam, że jest to bardzo interesująca, subtelna, delikatna i niegłupia alternatywa dla komedii romantycznych, łamane na romanse, łamane na trochę nawet melodramaty. Uważam, że Ingrid Bergman oraz Cary Grant stanowią tam absolutnie magiczną parę, która jest bardzo wysublimowana i z jednej strony widać pomiędzy nimi ten erotyzm i seksualność, ale nie to przebija się na pierwszy plan. Ingrid Bergman poprzez swoje role starała się również poruszać bardzo interesujące kwestie społeczne. I tak w 1958 roku zagrała w The Inn of the Sixth Happiness, czyli w Gospodzie Szóstego Dobrodziejstwa, gdzie wcieliła się w rolę Gladys Aylward. Ta postać jest postacią, która żyła naprawdę. Jeżeli chcecie się przekonać, wygooglujcie. Gladys Aylward. Z kolei w 1961 roku zagrała w jednym z moich ulubionych filmów z jej udziałem, w Goodbye Again, gdzie wcieliła się w rolę Polly Tessier. Jej gra ma to do siebie, że w jakąkolwiek postać by się nie wcieliła, każda z tych postaci będzie jednym wielkim indywiduum. Może nie tyle o różnej gestykulacji, ale o odrębnym myśleniu, mimice, sposobie postrzegania na świat. Można powiedzieć, że Ingrid Bergman jest taką jedną wielką złożoną osobowością i po prostu poprzez swoje różne role pokazuje te miliard różnych odcieni. Moim zdaniem to jest klucz do sukcesu Ingrid Bergman. To sprawia, że jest ona tak wspaniałą aktorką, ponieważ niezależnie od tego, czy zagrała ona rolę zbłąkanej psychicznie kobiety w Gaslight, targanej emocjami kobiety w Casablance, prostytutkę w Dr. Jekyll and Mr. Hyde, czy w końcu księżniczkę Anastazję, a nawet kobietę, która wdaje się w romans z o wiele młodszym mężczyzną, tak jak jest to w przypadku Goodbye Again, stanowi ona postać monumentalną, pełną gracji, godności i postać, którą mimo wszystko bardzo chce się lubić, która zawsze wzbudzi w nas sympatię. I posłuchajmy teraz motywu z tego filmu. Jakiś czas temu obejrzałam film Cactus Flower, w którym z kolei wciela się w rolę Stephanie Dickinson. W tym filmie wystąpili z nią Walter Matthau, a także debiutowała tam też Goldie Hawn. Muszę wam powiedzieć, że ten film jest esencją lat 60., 70. Stanów Zjednoczonych. Posiada on tam wszystkie strukturalne elementy, które składały się właśnie na tę kulturę. Przedstawia on idealnie mentalność, stroje, sposób myślenia, światopogląd, różnego rodzaju formy spędzania czasu, to co się jadło, piło, jak wyglądały mieszkania. No idealnie jest to po prostu pocztówka z lat 70., bo w sumie jest to film z 69 roku. Mimo to Ingrid Bergman, która gra tam właśnie Stephanie Dickinson, która jest pomocą w zakładzie dentystycznym, z zahukanej gdzieś tam szarej myszki z przeszłością wciela się w kobietę pewną siebie, świadomą swojej kobiecości, ale mimo to niewulgarną. Ta przemiana, mamy wrażenie na ekranie, przynajmniej ja takie miałam, zachodzi nie tylko poprzez jej słowa czy sposób ubierania się, ale również w jej myśleniu. Ona mentalnie dojrzewa do tego, aby być kobietą. Mentalnie w to sobie budzi. I uważam, że jest to film, który według mnie jeszcze bardziej świadczy o wielkości Ingrid Bergman. Ona tym filmem udowodniła mi, jak świetną jest aktorką. Trzeciego Oscara dostała za rolę Grety Olson, w filmie na podstawie powieści Agaty Christie, czyli Murder on the Orient Express, czyli Morderstwo w Orient Expressie. Sama Ingrid twierdziła, że nie do końca zasłużyła na tego Oscara, ale biorąc pod uwagę, że scena mniej więcej 8-minutowa z jej udziałem była kręcona tylko jednym ujęciem, absolutnie rzuciła jury przyznające Oscary na kolana. A teraz posłuchajmy ponownie fragmentu z Casablanki, kiedy to Ilsa spotyka pianistę sama i prosi go, aby zagrał to nieśmiertelne As Time Goes By.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Where is Rick?
I don't know. I ain't seen him all night.
When will he be back?
Not tonight no more. He ain't coming. He went home.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. He goes up there all the time.
Used to be a much better liar, sir.
Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Sam, I thought I told you never to play.
Się może teraz na małżeństwach Ingrid Bergman. Miała trzy. Pierwszy mąż był to Peter Lindström, był chirurgiem, miała z nim córkę Pię, rozwiodła się z nim w 1949 roku. Był dosyć specyficzny, to znaczy obsesyjnie wręcz dbał o nie tylko swoją sylwetkę, ale również żony, tak bardzo, że potrafił jej robić wyrzuty za każdym razem, kiedy zjadła, no tam nie wiem, ciasteczko, a bardzo lubiła herbatniki maślane, czy też jakiegokolwiek cukierka, a bardzo lubiła pralinki, ona generalnie bardzo lubiła słodycze. Jakiejkolwiek aktywności fizycznej by nie uprawiali, a Ingrid Bergman bardzo lubiła spacery, pływanie, jazdę na rowerze, gimnastykę i tym podobne. On przez cały czas, czegokolwiek by nie robił, w 100% chciał wykorzystać to na doskonalenie swojego ciała. I tak na przykład, kiedy byli na spacerze w lesie, chcieli zrobić piknik, on przez cały czas chodził z plecakiem. Kiedy zapytała go, co ma w tym plecaku, okazało się, że miał cegły. W 1950 roku Bergman wyszła za reżysera włoskiego, Rzym, miasto otwarte. Polecam wam, aby obejrzeć ten film. Jest to podstawa filmów włoskich. Generalnie Rossellini jest obok Felliniego. Uważam, że jednym z najważniejszych reżyserów włoskich, lat 50. zwłaszcza, za Roberta Rosselliniego. I mieli oni oprócz tego, że dzieci, to jeszcze bardzo dużo długów. Był to Robertino, Isotta Ingrid oraz Izabela, które są bliźniaczkami. Ponadto Izabela Rossellini jest dosyć znana, była ona modelką, grała w filmach. W niektórych jest wybitnie podobna do swojej matki, zwłaszcza teraz, kiedy już jest w dosyć podeszłym wieku.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two even love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Rossellini też był dosyć specyficznym człowiekiem. Całe dnie potrafił spędzać w łóżku, jeżeli mu się czegokolwiek nie chciało robić. Poza tym nie przejmował się absolutnie kwestiami finansowymi. To znaczy nie tyle nie martwił się o finansowanie swoich filmów, ale były takie momenty, że w jego rodzinie pod kątem finansowym było bardzo ciężko. I tak Ingrid, która też była dosyć niezaradna życiowo, to znaczy wszelkie sprawy typu opłacanie rachunków i tym podobne przerastały ją, a także usychała, ponieważ nie realizowała się jako aktorka, to wszystko sprawiło, że rozstała się z nim w 1959 roku. Jakiś czas później przyszła miłość numer 3. Można powiedzieć, że Lars Schmidt, czyli producent teatralny, był lekarstwem na wszelkie zło. Odpowiedzialny, stanowił dla niej ostoję, w jakikolwiek sposób nie naciskał jej we wszelkich wyborach. Ona robiła to, co chciała, z jednej strony miała przy sobie wspierającego męża. No ale niestety rozstali się w 1975 roku. Chociaż może istety. Jedną z zalet Ingrid Bergman było to, że potrafiła ona utrzymywać ze swoimi byłymi mężami bardzo dobre relacje. Nigdy nie miała do nich żalu, w razie jakichkolwiek problemów dzwoniła do nich. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Około lat 70. Ingrid Bergman czytała jeden z artykułów, który był poświęcony rakowi piersi i machinalnie zrobiła sobie od razu badanie. Wyczuła pewien guzek, okazało się, że ma tego raka. Miała zrezygnować z roli w Murder on the Orient Express, ponieważ miała wtedy mieć przeprowadzony zabieg mastektomii, ale stwierdziła, że chce zagrać w tym filmie i dopiero po realizacji tego filmu, w sumie chyba nawet po jednej z ról teatralnych, postanowiła rzeczywiście się tym zająć, coś z tym zrobić. No i miała przeprowadzoną tą masektomię, generalnie dosyć kiepsko to zniosła, to jednak nie zwolniło jej tempa. Była kobietą, która nigdy się nie skarżyła, była bardzo nieśmiała, cicha, pokorna i przez cały czas, pomimo że obracała się w świecie Hollywood, chodziła na przyjęcia i tym podobne, to jednak nie sprawiło, że zmieniła się w jakikolwiek sposób na gorsze. Można powiedzieć, że bił od niej taki piękny blask. Zresztą mężczyźni, którzy z nią pracowali, twierdzili, że ma ona w sobie coś takiego zniewalającego, coś, co absolutnie wyróżnia ją na tle innych kobiet. Jej cera wręcz promieniała blaskiem. Może to właśnie zasługa tego skandynawskiego powietrza. Chciałabym wam przedstawić motyw. Jest to dosyć interesujący motyw z Murder on the Orient Express. W Szwecji, jako że jest to zimny kraj, kobiety nosiły futra. Posiadanie futra było podwyższeniem statusu społecznego. Kiedy Ingrid Bergman dostała swoją pierwszą etolę, była to bodajże etola z lisa od Petera Lindstorma, była wręcz zachwycona. Była tak zachwycona, że zaczęła tańczyć, skakać po pokoju, no i skręciła sobie kostkę. I kiedy jechała do szpitala, cierpienia, cały ten ból zniosła, głaszcząc swoją etolę. Kiedy przychodziła na początku swojej kariery na jedno z przyjęć do Selznika, otrzymała pieniądze na futro, aczkolwiek stwierdziła, że głupio jest jej wydawać pieniądze na taki zbytek, zwłaszcza, że w Hollywood w Kalifornii jest dosyć ciepło. Kupiła sobie po prostu cienki płaszcz z, no powiedzmy też to było jakieś futro, no ale powiedzmy takiej drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Położyła swój płaszcz na łóżku, no i wyszła na przyjęcie. Wszystkie inne kobiety, które były też na tym przyjęciu, zrobiły to samo i tam oczywiście były piękne norki, sobole, jakieś inne lisy i tym podobne, no i ona miała ten swój cieniutki, lichy płaszcz, który mimo wszystko stanowił o niej źle jako o aktorce, ponieważ jeżeli miałaś dobry płaszcz, czy też dobre futro, wtedy też to stanowiło dobrze o tobie, o twojej majątności, o twoim statusie społecznym. I kiedy dostała futro od Rosselliniego, sama stwierdziła, że nie do końca lubiła w nim chodzić. Futro, które otrzymała od Selznika, podszyła po prostu jako podszewkę pod futro Rosselliniego. Zakładała je naprawdę rzadko, ponieważ tam, gdzie mieszkała, nie było zbyt zimno. W tym futrze miała małą karteczkę. Nie pamiętam dokładnie, co było tam napisane, ale na pewno było coś w stylu kocham cię, twój na zawsze, Roberto. Wkrótce po tym, jak przypadkiem zgubiła tę karteczkę, a trzeba powiedzieć, że nie rozstawała się z nią w czasie ich małżeństwa, nosiła ją cały czas przy sobie, czy to w kieszeni, w portfelu, w torebce, czy właśnie w tym futrze. Jakiś czas potem rozstała się ze swoim mężem. Nie rozstali się naturalnie przez tę karteczkę, ale twierdziła, że było to w jakiś sposób powiązane.
Magic moments when two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.
Magic moments,
memories we've been sharing.
Magic moments
when two hearts are caring.
Time can't erase the memory of
these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments,
memories we've been sharing.
Magic moments,
when two hearts are caring.
Time can't erase the memory
of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments filled with love.
Ingrid Bergman zmarła w 1982 roku, przegrała walkę z rakiem, były tam jakieś komplikacje, chociaż wiadomo, że system immunologiczny po tak ciężkiej chorobie jest zawsze osłabiony, więc równie dobrze mógł być to zwykły katar, który sprawił jej śmierć. W wieku 67 lat po prostu położyła się w swoje urodziny wieczorem i już się nie obudziła. Uważam, że Ingrid Bergman jest jedną z barwniejszych postaci Hollywood. Pokazuje ona, że nie trzeba pochodzić ze Stanów Zjednoczonych, aby zrobić spektakularną, oszałamiającą karierę. I mam nadzieję, że Szwedzi są z niej dumni. Ja będąc Szwedką na pewno bym była. Następny odcinek Old Fashioned Hollywood chcę poświęcić jednemu z wybitnych reżyserów starego Hollywood. Generalnie powiedziałabym, jaki jest to reżyser, ale mam jeszcze sama wątpliwości. To była Kasia Polita w audycji Old Fashioned Hollywood. Do usłyszenia. Thank you.
magic spell. You kiss, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La Vie en Rose.